Witam was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy rozpoczynać cykl, który był zapowiedziany już w tamtym roku. Troszkę dzisiaj powtórzę to, co w ubiegłym roku żeśmy mówili i będziemy to przez kilka wykładów kontynuowali. Moi kochani, dzisiaj tak już rzeczywiście rozpoczynamy cykl o duchu Izabel, a Kościół Jezusa Chrystusa. Można by było przyjąć tak, że duch Izabel jest to pewnego rodzaju forma teologiczna, którą ludzie, którzy obserwowali walkę duchową, ona rzeczywiście istnieje, pewne cechy, prawda, które mogliśmy zaobserwować w królowej Izabel, żonie Ahaba, one w pewnym momencie wywołały pewne skutki, które w tym duchowym życiu również i objawiają się za naszych czasów w Kościele Jezusa Chrystusa, a również i objawienie w pewnym momencie kieruje nasz wzrok duchowy na pewne działania niewiasty, która również nazywała się Izabel i ona w nowym przymierzu pewne cechy, które również i możemy znaleźć w Starym Testamencie. Będziemy szerzej na ten temat mówili, znaleźć również i w tej figurze, jaką był Ahab, jaką była Izabel, a może również i moglibyśmy jeszcze troszeczkę to rozszerzyć, ale ja uważam, że przyjęcie takiej nazwy duch Izabel to jest tylko taka teologiczna forma. Nie możemy powiedzieć, że taki duch, prawda, o takim imieniu istnieje. Jest to raczej więcej obserwowane przez tych, którzy zajmują się teologicznie rozważaniem działalności duchowej, która rzeczywiście istnieje. Możemy tutaj również i to sobie, prawda, obserwować, jeśli są dobre duchy również opiekuńcze, tak jak Słowo Boże mówi, aniołowie, ci, którzy są wysłannikami Boga, to i również widzimy, że jest Królestwo Sił Ciemności. Tak jak żeśmy tutaj niedawno na wykładach mieli, one znajdują się w drugim niebie. Nie jest to prawdą, żeby one mogły znajdować się gdzieś tak w piekle. Pamiętamy, były różne takie zakusy różnych ludzi, że tam gdzieś, prawda, zastępy maszerują, jakieś piekielne, tam dowódcą jest szatan w tych czeluściach, co jest zwykłą, prawda, wyimaginowaną bajką. Nie ma to nic wspólnego z tym, co mówi Słowo Boże. I duch Izabel, a Kościół Jezusa Chrystusa. Przyjrzymy się również i najpierw temu wymiarowi duchowemu. Ja już w ubiegłym roku powiedziałem, że jeden z naszych braci miał wizję na temat tego ducha. On był reprezentowany jako piękny mężczyzna. Powtórzę to jeszcze raz. To była wizja, żebyśmy dobrze wiedzieli, który szedł tutaj środkiem tego korytarza. No i zwracały na niego osoby, prawda, które były i pci żeńskiej, i pci męskiej i chciały po prostu być takie jak on. Reprezentuje to w pewnym momencie również tą cechę, którą od początku człowiek jako mężczyzna i kobieta w ogrodzie Eden zatruli się tym, to jest pycha, prawda? I tutaj ja myślę, że właśnie jednym z takich naczelnych pokus, które wykorzystuje ten duch, to jest nasza pycha. My mamy parę form tej pychy, która nam towarzyszy, ale adrem. Chcę, abyśmy otwarli 6 rozdział listu do Efezjan i przeczytali po prostu już te słowa, które rozpoczynają ten cykl. 6 rozdział, 11-12 werset. I znany nam fragment: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, z zwierzchnościami, z władcami tego świata, z ciemności, złymi duchami w okręgach niebieskich. I tu są wymienione cztery po prostu jak gdyby, prawda, duchowe zwierzchności sił ciemności. Na końcu są złe duchy, ale wcześniej tutaj są wymienione czy jeszcze wcześniej takie zwierzchności, prawda, nad tymi wszystkimi. Wiemy, że jest książę ciemności, szatan. Kiedyś żeśmy mówili o jego imionach. Można sobie to też przesłuchać w archiwum naszych wykładów. I Słowo Boże tutaj mówi, że toczymy bój. A więc widzimy, że jeśli toczymy bój, musimy w pewnym momencie jako żołnierze Jezusa Chrystusa też takie tutaj porównania w Słowie Bożym jest. Musimy przywdziać całą zbroję Bożą, aby się ostać. My tak bardzo często nie chcemy całej zbroi nosić, prawda? Jest to związane z tym, że cała zbroja jest dosyć ciężka, uciążliwa dla każdego żołnierza rzymskiego, bo to jest to porównanie, ona była jednak pewnym balastem. Nie wiem, ile ona ważyła, ale żołnierze legionów rzymskich musieli to nosić. Dodatkowo jeszcze chyba za cesarza Trajana jeszcze musieli nosić ze sobą palisadę, którą codziennie budowano obóz. I ja myślę, że to porównanie jest dość dobre, że my powinniśmy jedną rzecz wiedzieć. Kiedy toczymy bój tu na tej ziemi, codziennie powinniśmy przywdziać całą zbroję. O tej zbroi tutaj jest dalej, ale ja nie będę na ten temat mówił, ale chciałbym tylko zadać nam pytanie, po co powinniśmy codziennie przywdziewać całą zbroję, i niech każdy sobie odpowie, czy codziennie tą całą zbroję przywdziewa. Bo to jest bardzo istotne. I ja myślę, że każdy z nas ma pewne braki w tym. W tym po prostu wojskowym, tak to powiem, po prostu wyposażeniu, i nam bardzo często nie chce się codziennie całej zbroi ubierać. Raczej zachowujemy się więcej duszewnie, raczej zachowujemy się tak więcej profesjonalnie, polegając na swoim doświadczeniu. Ale Słowo Boże mówi tak, że ten bój toczymy, i dalej w 13 wersecie jest wytłumaczone: dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. A więc widzimy, że jest przyczyna tego, abyśmy ją przywdzieli. Słowo Boże mówi, że mamy ją całą. I jeszcze raz w 13 wersecie jest powtórzone: weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Więc widzimy, że towarzyszą nam złe dni. I ja myślę, że każdemu z nas, że każdy z nas przeżywa zły dzień. Kiedybyśmy się przyjrzeli temu, co jest na wyposażeniu całej zbroi, ale to nie jest dzisiaj temat, to troszeczkę wymagania Boże, nasze aspiracje, nasz pogląd mogłyby podnieść tą poprzeczkę bardzo wysoko. Chociaż one nie są z punktu teologicznego to, czym my się w pewnym momencie zachwycamy, tak istotne. My chcemy poznać Słowo Boże, a jak to jest w Grece, a jak to jest w tym tłumaczeniu albo w tamtym. Mamy się opasać prawdą. Zobaczmy, gdybyśmy to wszystko przeczytali, zanalizowali, to jednak w pewnym momencie dzisiejszy Kościół troszeczkę inaczej to postrzega. Każdy troszeczkę inaczej to zacznie preferować, prawda? Och, no tutaj jest tak albo tak, a tu nie ma miłości, a tam jest miłość, a tu nie ma radości. No, nie należy to tutaj do elementów zbroi, kiedybyśmy tu poczytali, i to zupełnie inny aspekt, bo bój toczymy z siłami ciemności. Chcę zwrócić uwagę, że szatan, istota, która jest również stworzeniem, była stworzona prawie doskonale. Prawie doskonale. Więc my, mając tutaj, w samym testamencie w ogóle za dużo nie ma na tematy duchowe, ale kiedy w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa ujawnia nam się bardzo dużo właśnie tych aspektów duchowych i tej walki. Bo zakon jest duchowy, a tam był zakon, który zawierał te 613 nakazów, prawda? I one rozwiązywały w pewnym momencie skutki grzechu. Wiemy, albo to przez ukamieniowanie, albo przez złożenie w ofierze jakichś zwierząt, które miały zadośćuczynić. Chociaż w liście do Hebrajczyków Bóg nam później ujawnia, że one w żaden sposób nie mogły tych ludzi obmyć z grzechów. Ale teraz ta walka jest troszeczkę inna, bo ona jest przeniesiona w sferę duchową. Bóg dał nam Ducha Świętego, Bóg nas wyposażył w dary Ducha Świętego, które w pewnym momencie również są bardzo użyteczne do tego, abyśmy ten bój duchowy prowadzili. I teraz chcę omówić jednego z tych duchów, tak jak powiedziałem, przyjęli ducha Izabel. Przyjrzyjmy się imieniu Izabel, co ono oznacza. Dlatego, że również w Starym Testamencie każde imię miało jakieś znaczenie, prawda? Mojżesz to był wyjęty z wody, jeszcze innych, których nie pamiętam, nie chcę tutaj cytować, musiałbym sobie przypomnąć, ale każde imię coś oznaczało. Izabel oznacza pewne cechy, tak mógłbym powiedzieć, tego imienia, tak oznacza nieskalana, niezamężna, czysta, niewywyższona. I jeszcze troszeczkę z innego. Oznacza również czysta, niewyniesiona, czy niewywyższona, czy niewyniesiona, to jest po prostu ten sam synonim. Ale tutaj również przeczytaliśmy niezamężna. Co to może oznaczać? Kiedy patrzymy na tą figurę, która jest w Starym Testamencie, a jest to królowa Izabel, ona przecież była zamężna, prawda? Ale jak wiemy, dawniej, w czasach jeszcze starotestamentowych, te małżeństwa były pewnego rodzaju małżeństwami. Taki kontrakt się zawierało. Jeszcze ojciec, prawda, Ahaba, chciał mieć dobre układy z Sydończykami, czyli z królem Tyru. I on po prostu taki chciał już, prawda, całkowicie być wśród swoich sąsiadów, prawda, uznawany. Wtedy królestwo czy Sydonu, czy królestwo Tyru, ono było królestwem, które miało bardzo duże znaczenie jeszcze wiele stuleci później. I to małżeństwo było takie w zasadzie biznesowe, można by było powiedzieć. No, myśmy wtedy nie żyli, nie można by było powiedzieć, jakie to tam miało relacje emocjonalne, bo nie znamy tego. Ale konkretnie właśnie to niezamężna oznaczało taka, że w zasadzie emocjonalnie to ona nie za bardzo musiała być, prawda, przez miłość czy przez coś związana z mężem. I jak widzimy, ja to później odniosę do Nowego Testamentu, bo dzisiaj małżeństwo też jest takim kontraktem, który w zasadzie nic nie oznacza. W tym duchowym znaczeniu Bóg powiedział, co Bóg zwiąże, człowiek niechaj nie rozwiązuje. A jak widzimy, że dzisiaj po prostu tych małżeństw, prawda, jest tysiące rozwiązywanych, a również i dzieje się to w Kościele Pana naszego Jezusa Chrystusa i nic się nie dzieje. I kwestia jest taka, że w zasadzie tutaj też w tym, kiedy byśmy obserwowali to, będę później na ten temat mówił, również i ten duch ma duże pole do popisu. Dzisiaj małżeństwo jest po prostu jak gdyby w odwrocie. Później nieskalana. Zawsze duch Izabel będzie tej osobie, która jest pod jego wpływem. Ja nie chcę mówić o opętaniu, bo to jest zupełnie inna rzecz, ale Biblia mówi w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w drugim, że z łatwością przyjmujecie innego ducha. Czyli może ktoś być prowadzony innym duchem, prawda, będąc jeszcze własnością Jezusa Chrystusa. I jest to po prostu związane z duszebnością. Prawda. Zakon duchowy ma wymagania, które bardzo często nam za bardzo nie leżą. I my z łatwością, tak jak to zresztą mówi Słowo Boże, przyjmujemy innego ducha. Oczywiście, że ten duch przychodzi w postaci anioła światłości, ale on troszeczkę zmienia prawdę. Trochę tu, trochę tam i okazuje się, że po prostu wyprowadza nas na manowce prawdy Bożej, która później jest już zdeprawowana i Słowo Boże w Nowym Testamencie nazywa to już fałszywą nauką. Będzie się zawsze to przedstawiało jako czysta, nieskalana. Oczywiście wszystkie te fałszywe nauki, a mianowicie to, co później w objawieniu Jana nam objawia niewiasta Izabel, która prorokując nauczała, do tego później się będziemy odnosić, też po prostu w zborze, który posiadał tą niewiastę, ona zdobyła autorytet i ona zdobyła jakąś grupę ludzi, którzy jej ufali. Będziemy to dzisiaj troszeczkę analizowali. I na pewno wielu ludzi, którzy za nią poszli, tak jak Słowo potem Boże na ten temat mówi, uznawali to za czyste i nieskalane. A również i niewyniesiona. To jest też bardzo ciekawy synonim tego imienia. Na tym po prostu imieniu zawsze siły ciemności będą, te niewyniesienie będą bazowały. No dzisiaj jest taka tendencja kulturowa, prawda, że kobieta z mężczyzną jest w partnerskim związku, na równi, obaj decydują i ja nie chcę ani na ten temat tutaj walczyć. Oczywiście mogą decydować, jakie meble, czy budować, czy nie budować. O wielu rzeczach mogą decydować. Natomiast w wzorze biblijnym, w życiu duchowym, bo jeśli ktoś jest martwy duchowo, może sobie to życie układać, jak mu jest wygodnie. Ale jeśli ktoś mniema się dzieckiem Bożym, to Słowie Bożym jest wzór. Jest wzór, który znamy wszyscy, powtórzę go jeszcze raz, że głową Pana naszego Jezusa Chrystusa jest Bóg Ojciec, głową mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna. I to jest wzór, który w pewnym momencie został przywrócony w Jezusie Chrystusie i taki porządek był w ogrodzie Eden. Pokrótce wyjaśnię, prawda, bo Adam był odbiciem chwały Bożej. Natomiast kiedy byśmy popatrzyli już na Kaina, on nie był odbiciem chwały Bożej. On był odbiciem Adama. A więc widzimy, że to z powodu grzechu zostało przerwane. Ale kiedy czytamy to, co stało się w Jezusie Chrystusie, co jest opisane w Koryntianach, tak wiele dzisiaj się rzeczy na ten temat mówi. Nie chcę się tego fragmentu czytać z powodu tego, że tam niewiasty bardzo często na ten fragment patrzą inaczej, mogą. Nie będę tutaj tego komentował, żeby nie wywołać niezbędnych emocji, ale tam jest przywrócony porządek z ogrodu Eden. Tam wszyscy mężczyźni, którzy są w Jezusie Chrystusie, są odbiciem chwały Jezusa Chrystusa. A również i niewiasty wyrażają pewnymi aspektami to, że teraz podlegają pod głowę, którą jest mężczyzna. Jeśli niewiasta jest niezamężna, jej głową jest ojciec. Jeśli jest wdowa, to jej głową jest Jezus Chrystus, albo jeśli jest w kościele, to jej głową również w jakimś znaczeniu, ja nie mówię, że jakimś nakazowym, prawda, mogą być starsi zboru. A tak samo panny, które są w domach, mają głowę ojca. Wiemy, że jeśli w Starym Testamencie były zapisy o tym, że Mojżesz dopuścił rozwód, to taka niewiasta wracała pod jurysdykcję ojca. Można to przeczytać i niewiasty w Starym Testamencie nigdy nie zostawały bez głowy. A widzimy również taką za czasów Jezusa, która była wdową od któregoś tam czasu, ale widzimy, że ona była, prawda, w świątyni cały czas. Cały czas była w obecności Bożej. Cały czas się modliła, cały czas, prawda, była pod głową, którą był dla niej Bóg. I duch Izabel będzie właśnie na tym, że na tej emocji, że niewiasta jest jakoś tak gorzej traktowana, niewyniesiona, będzie chciał po prostu tą niewiastę wynieść. Tak jak już powiedziałem, nie jestem ani feministą, ani antyfeministą. Jestem normalnym człowiekiem, który uznaje porządek Boży. Można po prostu tutaj w małżeństwie być partnerskim małżeństwem, prawda, w tych wszystkich ziemskich rzeczach, ale jeśli się chodzi o duchowe rzeczy, to ani ja, ani nikt z nas tego wzoru nie wymyślił. Jest on w Słowie Bożym i jeśli bierzemy Słowo Boże poważnie, to on tam jest. Jego nie można nie przeczytać. ani nie można po prostu go omijać, prawda? I dzisiaj wkładać cały ten tekst, kontekst kulturowy. Ja uważam, że to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz, bo od ogrodu Eden przywrócono porządek, który był w ogrodzie Eden. I dlatego duch Izabel działa przez, prawda, w większej mierze kobiety. Tego nie wymyśliłem, przeczytałem to u teologów, którzy na ten temat pisali literaturę już przed II wojną światową. Troszeczkę korzystałem z tego i po II wojnie światowej. Jest wiele takich literatury, niektóre są troszeczkę niezgodne z tym, co mówi Słowo Boże, ale ja myślę, jak ktoś poczyta, to wcale tam nie zgrzeszy, jeśli dowie się o pewnych rzeczach. Będziemy troszkę teraz omawiali Stary Testament. W Starym Testamencie żona Achaba, księżniczka fenicka, sydońska, córka Etabaala, króla Tyru. Pierwsza królewska, poczytamy tutaj o niej, w pierwszej królewskiej. I pierwsza królewska na ten temat nam mówi w 16 rozdziale, 29, 32 werset. I ta księżniczka, ona, prawda, wyszła za mąż za Achaba, była królową Izraela. No. I tutaj czytamy od 29 wersetu. Achab zaś, syn Omariego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omariego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. To małżeństwo było w pewnym momencie takim małżeństwem kontraktowym. Przeczytałem to w historii okołobiblijnej, bo tak jak już powiedziałem, ojciec króla Achaba chciał mieć lepszy prestiż, prawda, i po prostu złamał zakon, prawda, bo zakon zabraniał małżeństw z pogankami. Wiemy, że również i zrobił to już drugi król izraelski, prawda. I z tego powodu upadł. Że te żony, prawda, wiele żon miał, doprowadziły go do upadku. To był król bardzo mądry. Nie było takiego mądrego człowieka przed nim, ani po nim. Salomon, no niestety emocje, pewnego rodzaju rzeczy, które uważam również działał właśnie ten duch, którego my dzisiaj dopiero nazywamy Izabel. On już działał przed potopem i też będę na ten temat trochę mówił, prawda, bo ten duch działa w zasadzie na naszej duszebności. I kiedy nie było Ducha Świętego, który by przekonywał o grzechu, prawda, bo był zakon, tylko nieliczni ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, prorocy, prawda, no to ludzie mieli z tym problem, prawda. Ale zakon troszeczkę inaczej rozwiązywał sprawy grzechu. Dzisiaj toczymy bój w Duchu Świętym i mamy pewnego rodzaju argumenty i mamy pewnego rodzaju wiedzę, abyśmy mogli się ostać w złym dniu. Pamiętajmy, dlatego to mówimy, abyśmy dokonawszy wszystkiego mogli się ostać w złym dniu. I nie są to wykłady po to, aby kogokolwiek, prawda, z tej płci czy z tej płci wyróżnić, a tego troszeczkę pognębić, ale po to, abyśmy my jako ludzie, a Słowo Boże mówi, jako człowieka nas stworzył, mężczyznę i kobietę, abyśmy mogli ostać się w tych dniach, które są złymi dniami w naszym życiu. Abyśmy troszeczkę na ten temat mieli po prostu szerszej wiedzy, poznania, jak Słowo Boże mówi, i abyśmy wiedzieli, że takie rzeczy się zdarzają, ponieważ ten duch działa bardzo mocno na duszebności, czyli na naszych emocjach, które nie są bardzo często kontrolowane. Słyszeliśmy tutaj w niedzielę, pewien zwrot mi się podobał, prawda? Są tak zwane substytuty tego, co jest pokojem i my to kupujemy, nie? Bo to fajnie brzmi. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. No to my się uspokajamy, ale widzimy, że to jest tylko pustosłowie. W Jakubie mamy wyraźnie powiedziane, prawda, że to jest pustosłowie. Jeśli ktoś powie, prawda, idź, najedz się, nie martw się, będzie dobrze, a tego mu co? Nie damy, to coś to pomoże. I tam też jest związane to z wiarą, prawda, gdzie potem jest powiedziane, że demony też wierzą i drżą. A więc widzimy, że duch Izabel, on zapewnia nam pewnego rodzaju dobre samopoczucie, ale tylko w naszej duszebności. Prawda Słowa Bożego jest ostra jak miecz obusieczny i ona bardzo często staje w sprzeczności z naszą duszebnością, czyli z naszymi zmysłami, z naszymi poznaniem, wiedzą, doświadczeniem. I to jest nasz największy problem. Sam to badałem na sobie i jeśli człowiek nie powie tego sobie, prawda, nie skieruje w siebie to, co powiedział Paweł, że wszystko uznaje za śmieci ze względu na donośność w Jezusie Chrystusie. Czyli można by było powiedzieć, że to jest po prostu to, co ja uznaję. Chociaż bardzo często może tak być, że Słowo Boże stanie w sprzeczności z moim wnętrzem. I wtedy jest mnóstwo uczonych w Piśmie, którzy będą to tak przerabiać, żeby to mojej duszebności pasowało. Ale tak nie jest, bo jedynym nauczycielem jest Duch Święty, który nas wprowadza, co? Wszelką prawdę. Więc dla nas bezpiecznie jest to, abyśmy mieli społeczność z Duchem Świętym. Aby mieć społeczność z Duchem Świętym, to są tylko, tyle znam, dwa wymagania. Być w Jezusie Chrystusie i nie zasmucać Ducha Świętego, który nam jest co? Dany. List Jana mówi o tym, prawda, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i odpuszcza nam w Jezusie Chrystusie. A więc to jest ta reguła, która nas utrzymuje w Jezusie Chrystusie. I kiedy my nie wymyślamy coś, co jest ponad Słowem Bożym, to nie zasmucamy Ducha Świętego, który jest naszym nauczycielem, który wprowadza nas w wszelką prawdę, który jest naszym pocieszycielem i który nas przekonuje o grzechu. Amen. To są bardzo istotne rzeczy. I moi kochani, kiedy byśmy dalej czytali, prawda, to będziemy czytać później. Lecz Achab, syn Omariego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. A więc widzimy, że ten zwrot, każde Słowo Boże, każdy wyraz, każda kropka, jota, na to zwracał Jezus Chrystus, jest istotna. Achab już tak daleko doszedł, bo jest tu też wymieniony pierwszy król, który wprowadził Izraela w bałwochwalstwo, ale czy oni uwzględniali oczy Pana, które patrzyły na nich? A tutaj jest taki zwrot, na który mi Duch Święty zwrócił uwagę. Postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. I teraz bym się chciał siebie zapytać i was, ile razy my patrzymy swoimi oczyma na prawo Boże. I pytamy się Boga, czy w oczach Pana nasze poznanie i nasze zrozumienie Słowa Bożego jest takie, jak naszego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Czy oczy Pana, które patrzą na to, co czynimy, nie na to, co mówimy, tylko jak wprowadzamy Słowo Boże w życie, czy one jest tym patrzeniem Bożym, którego Bóg jest zadowolony. Widzimy, że niestety Achab w oczach Pana postępował gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Tutaj już mówiłem, prawda, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że po owocach ich poznamy. Prawda? Jeśli ktoś tu kiedyś powiedział, że tutaj nie ma miłości, kiedy teraz po prostu możemy wykazać się, prawda, tym, co w tej chwili w dzisiejszej sytuacji jest, prawda, to słyszę takie głosy, że przesadzacie, że to nie tak. A więc widzimy, mogę śmiało powiedzieć, że ci, którzy krytykują pewne dzieła Boże, występują przeciwko Bogu. Sami nie wiedząc, prawda, że mogą tak czynić. Zastanawiałem się wielokrotnie, czy Achab był świadom tego, co czyni. Przecież widzimy, kiedy on zobaczył pewne dzieła, które Bóg wykonał przez ręce Eliasza, to pokutował. Cieszył się. No ale z boku zawsze stała jego żona. Będziemy analizować te fakty. parę razy go tak wtopiła, że aha, w końcu nie wyciągnął się z tego, w co popadł. Wielokrotnie był przez proroka Bożego napominany. Więc widzimy, że zawsze duch Izrael będzie stał jak gdyby w drugim rzędzie, ale będzie miał więcej do powiedzenia niż ten, który powinien stać w pierwszym rzędzie. Tak to mniej więcej wyglądało w Izraelu i tak to wygląda w dzisiejszym świecie. I tak jak powiedziałem, że duch Izabel nie obejmuje niewiast. On obejmuje człowieka, który jemu się poddaje. Który nie trzyma się prawdy, nie trzyma się Słowa Bożego. To nie jest istotne kogo. Też może wiele niewiast, prawda, narzekać na to, że mąż nie jest partnerem, a powinien być jednym ciałem, tylko jest dyktatorem. Oczywiście Pan jest sędzią nas wszystkich, prawda? Tutaj ja nawet byłem wielokrotnie od dyktatora podejrzewany, ale już mnie to nie interesuje. I chciałbym dalej poczytać. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął za żonę Izabel, córkę Etabala, króla Sydonu i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. A więc widzimy, że ta księżniczka, prawda, ta córka króla Tyru, doprowadziła do tego, że no niestety tak zresztą jak i Salomon wprowadził kult bałwochwalczy. Pierwszy król izraelski, o nim tutaj czytamy, Jeroboam, on po prostu wprowadził to, że stworzono dwa posągi, prawda, w Samarii i zapomniałem gdzie, ten drugi, w Dan. I tam oddawano cześć Bogu, prawda, i to był pomnik Jahwe, tak na wzór jak cielec, któremu Izraelici na pustyni oddawali cześć. I on miał tylko w głowie to, aby Izrael nie pielgrzymował do Jerozolimy, aby jego nie pozbawiono królestwa. Ale Achab już po prostu wprowadził bałwochwalstwo. Salomon też wprowadził bałwochwalstwo. Te próby wprowadzenia bałwochwalstwa, one są związane z duchem Izabel. Wyczytamy to później w objawieniu Jana, a przez wiele księżniczek, nawet kiedy Izrael szedł przez pustynię, to już możemy przeczytać i będziemy to później czytać w innych wykładach, doprowadzał szatan Izraela do tego, aby wprowadzili bałwochwalstwo. I właśnie te duchy, one będą tak działać, aby człowiek zamiast oddawać cześć Bogu i wtedy Bóg żądał tego, aby oddawać Jemu tylko chwałę i mówi, że z nikim nie podzieli się swoją chwałą. Tak dzisiaj, tak samo Jezus zwraca uwagę na to, abyśmy oddawali cześć Bogu w duchu i w czym? I w prawdzie. A więc widzimy, że dzisiaj mamy wiele pseudochrześcijańskich zgromadzeń, które powymyślały sobie, tak jak to było w Izraelu, święta i przez to myślą, że będą bliżej Boga. Te oprawy są bardzo mądre, ale tylko w ludzkim zrozumieniu. To tylko działa na emocje. Bo ja myślę, że jeśli ktoś jest zanurzony w Ducha Świętego, tak jak Paweł był zanurzony i był w więzieniu, to nie potrzebował żadnych mocnych emocji. Był ubiczowany, ukamieniowany, ale on w więzieniu, chwaląc Pana, doznał czegoś, co spowodowało nawet nawrócenie stróża więziennego, prawda? Chwalił Boga. W każdej jego sytuacji miał pokój Boży. I nie tylko wtedy, kiedy był radosny i wesoły, prawda? Ale on mówi o sobie, że potrafi obfitować, potrafi się cieszyć, potrafi głodować. I to wszystko, prawda, co on przeszedł, jakbyśmy przeczytali, ile razy był ukamieniowany, ile razy był zagrożony, prawda, życiem u zbójców, ile razy był w wodzie, to można by było powiedzieć, i to jest pokój Boży? Ale jest również zwrot w Dziejach Apostolskich i możemy go przeczytać, go dzisiaj nie będę tutaj powoływał, ale Paweł mówi, że w tych wszystkich doświadczeniach jedną rzecz wie, że zawsze co? Wyrwie go z tego Bóg. Amen? I potem na koniec mówi, że o wiele lepiej byłoby mu już co? Z Panem. Taka powinna być postawa nasza duchowa, bo Bogu oddajemy cześć w duchu i w prawdzie. I jest bardzo, ja bynajmniej mogę o sobie powiedzieć, że jeszcze bardzo, bardzo dużo mi brakuje. Człowiek bardzo często żywi się emocjami. Ale teraz co to oznaczało? To małżeństwo, prawda? Tego króla Achaba. A więc tak, księżniczka fenicka, sydońska, córka Etabaala, króla Tyru, przyniosła ze sobą również nowy kult, bo powiemy sobie o tej trójni Bożej, która funkcjonuje w antytrójni biblijnej. Bo w tej trójni Bożej jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Amen. A tam jest Ojciec, Matka i Syn. I jeśli ktoś, prawda, popatrzyłby i przyjrzał się pewnym kultom, to w tych kultach zawsze funkcjonuje na piedestale matka. Ona pojawiła się w Izraelu i była to pewnego rodzaju już pochodna króla Achaba. I będziemy troszkę mówić o kulcie, który uprawiali Sydończycy. A więc Sydończycy oddawali cześć Bogu, który się nazywał Ela. A później on się przekształcił w imię Baala. Ale również była matka bogów Asztarte. Spotykamy ją wielokrotnie w Starym Testamencie. Matka bogów Asztarte. Czy dzisiaj ma się dobrze w duchowym wymiarze? Ona się może różnie nazywać. W kulturach wschodnich nazywała się Kebele, w Egipcie Izis, w Grecji czy w basenie Morza Śródziemnego Artemida, za czasów Izraela Asztarte. Imię było nieistotne, bo rdzeniem była istota duchowa. Czy dzisiaj kult ziemi, matki ziemi się nie ma dobrze? Wszystkie te ruchy, które promują, prawda, to, abyśmy byli no już w końcu wegetarianami, którzy tylko trawę jedzą, no ale to też jest żywe. No to musielibyśmy, nie wiem, co jeść. Ale one się mają bardzo dobrze. Już dzisiaj powstało masę ruchów takich, które promują to, żeby mleka nie pić, żeby krowy oszczędzać. No ja tak słyszę, to mnie po prostu trochę przygniata ta ludzka znajomość tego i no nie chcę nikogo obrazić, bo każdy sobie może wierzyć w co chce. Ale my zgromadzamy się tutaj dlatego, że wierzymy w Pana Boga, który objawił się w Słowie Bożym i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas i w Ducha Świętego, który nas przekonuje o grzechu i pod którego jesteśmy pouczeniem. I On nas prowadzi, Duch Święty, do tego, abyśmy byli tą gotową oblubienicą, która jest przygotowana. Asztarta, matka bogów, żona Boga Ela, a później Baala, bogini miłości, zmysłów i wojny. Czy nam to do dzisiaj nie towarzyszy? Najważniejsze, na co zwrócił mi Bóg uwagę, to bogini zmysłów. A więc widzimy, że ona będzie manipulowała zmysłami. Duch Izabel będzie manipulował naszymi zmysłami. Jak to się ma do Słowa Bożego? Biblia mówi, odnówcie się, co? W umyśle swoim. I bądźcie myśli Chrystusowej. To jest jedyne zabezpieczenie, bo bogini zmysłów i duchy, które, oczywiście ja mówię o sferze duchowej, nie o tej bogini, która tam jest w figurkach, czy jakoś, ale te duchy, prawda, one nie mają płci, żebyśmy dobrze wiedzieli, bo aniołowie nie mają płci, one będą oddziaływały na nasze zmysły. A więc to, co żeśmy czytali tutaj, abyśmy się w tych złych dniach ostali. Każdy z nas przeżywa zły dzień. Każdy z nas jest kuszony przez własne pożądliwości. Bóg nie wystawia nikogo na kuszenie, tak jak to w Jakubie jest. A więc musimy widzieć, że tutaj to jest bogini zmysłów. I teraz co dalej z królową? Dlaczego ona tak źle zapisała się na kartach Starego Testamentu? W zwyczaju Sydończyków, albo inaczej, w zwyczaju fenickim, królowa była pierwszą kapłanką bogini Asztarty. Abyśmy wiedzieli o tym, że w tym po prostu kulturowym świecie właśnie królowa jakiegoś państwa była pierwszą kapłanką tej bogini, bogini Asztarty. Co taka kapłanka bogini Asztarty mogła robić? Jakie miała przywileje, jakie miała uprawnienia? Umożliwiało to odgrywanie znaczną rolę w państwie u boku króla. I to możemy również przeczytać w Słowie Bożym. Kiedybyśmy oglądali żony na przykład Dawida, prawda? Nie ma wielce tam opisanych ich praw, przywilei, tyle, że jedna, która tam z okna, kiedy Dawid się cieszył, prawda, no to poniosła pewnego rodzaju karę za to, co ośmieliła powiedzieć się Dawidowi. Natomiast już widzimy u innych króli kobiety, które go zwiodły, zresztą tak mówi świadectwo Słowa Bożego, Salomona, pojął wiele żon, które go zwiodły. I tutaj widzimy, że nagle wprowadza się do Izraela, prawda, pewnego rodzaju zwyczaj i widzimy, że właśnie ta królowa Izabel w posagu wniosła, prawda, również i to, że mogła w jakiś sposób zarządzać królestwem. Z tego drugiego rzędu. Będziemy później mówili o tym, w jaki to sposób było. Ale widzimy, że w Nowym Testamencie, kiedy Izabel prorokowała i nauczała, to widzimy, że ta historyczna Izabel w Izraelu, ona miała, jak pamiętam, ponad 400 proroków. I oni byli żywieni z jej stołu. No ktoś może powiedzieć, no sobie chłopcy jedli i to wszystko. Ale pamiętajmy, że właściwie na życie polityczne, na to, co reprezentował król, na to, co społeczeństwo izraelskie wtedy otrzymywało do wierzenia, mieli wpływ również ci prorocy. I gdybyśmy tutaj dalej czytali, to widzielibyśmy, że Achab buduje świątynię Baalowi, stawia również i świątynie, które właśnie oddają cześć tej matce królowej niebios, jak później to jest powiedziane w Jeremiaszu. I taka ciekawa cecha, ja już ją mówiłem ostatnio, ale jeszcze raz powtórzę. Kiedy Jeremiasz prorokuje przeciwko niewiastom, które piekły placki dla królowej niebios i one taką bardzo ciekawą rzecz powiedziały. No powiedziały coś takiego, co rzeczywiście oszukało jej zmysły. Mówi, jeśliśmy wypiekały placki dla królowej niebios, to miałyśmy dobrobyt, dobrze nam się wiodło. I Jeremiasz, jak pamiętam, odpowiada im, no i właśnie za to, prawda, teraz będą już sądy. A więc widzimy, że rzeczywiście te niewiasty, prawda, izraelskie, one, czy te, które judzkie, one w pewnym momencie definiowały swoje postępowanie na zasadzie dobrobytu zmysłowego, czego już nie znajdujemy w Nowym Testamencie, prawda? Nie ma czegoś takiego, ale one były przekonane, że dobrze robią. A więc widzimy, że ta bogini zmysłów, prawda, która kryje się za tym duchem, no, wprowadziła je w oszustwo. I teraz nagle, kiedy w pewnym momencie moglibyśmy zrobić tutaj taką analizę, to no niestety one powołały się na to, że no nie, i odpowiedziałem mu, że to wszystko czyniły za zgodem swoich mężów. Bo nie jest tak, że one się wyłamały. Że ich mężowie im na to pozwolili. No jak to się stało? Niech sobie każdy sam odpowie, prawda? Jest to moc, która w pewnym momencie zwodziła ich i pamiętamy, że kiedy była taka rozprawka, to również i Bóg powiedział do jednego z duchów, idź, bo ty go zwiedziesz, prawda? Ty to potrafisz. I włożył po prostu kłamstwo, prawda, w usta proroków. A więc widzimy, że musimy dzisiaj, kiedy mamy ten obraz starotestamentowy, te argumenty wszystkie wiedzieć, że jest to w pewnym momencie walka, która daje nam argumenty do tego, aby zwyciężyć, ale jeśli będziemy to wszystko badali zmysłami, to możemy po prostu, albo tym, jak nam się powodzi, możemy być po prostu tutaj oszukani. Ja nie mówię, żeby się nam nie powodziło, albo żebyśmy chodzili w butach gumowych, bo to nie o to chodzi. Takie argumenty słyszałem i uważam dzisiaj po wielu latach, że to są głupie argumenty. One nie są nawet warte tego, aby je komentować. Bo jednak po prostu nasze życie toczy się dalej i z doświadczenia potem możemy w pewnym momencie i po owocach oglądać pewne rzeczy, pewne inwestycje. Uważam i jeszcze raz podkreślę z całą mocą, że najlepszą inwestycją jest to, abyśmy inwestowali w Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Jego Słowo. I ta pierwsza kapłanka, ona miała wielki wpływ na króla Achaba. A więc widzimy, że dzisiaj adekwatnie duch Izabel chce mieć potężny wpływ na Kościół. Chce mieć właśnie ten wpływ na Kościół. I tu troszeczkę już przejdziemy do objawienia Jana. I może na dzisiaj nad tym skończymy. I potem będziemy mówili na następny raz o pewnych efektach, które właśnie ten duch Izabel wprowadza. Chciałbym z całą mocą podkreślić, że jest to rzecz, która działa na zmysły. A więc najbezpieczniej jest zawsze schować się w Słowie Bożym, a również i mieć po prostu żywą społeczność z Duchem Świętym. Amen? To jest najbezpieczniej. Nie dywagować na to, ale ja myślę, że te trzy rzeczy, o których mówiłem troszeczkę wcześniej, to jest to, co nam zapewnia stałość w Jezusie Chrystusie, żebyśmy nie byli byle wiatrem nauki miotani i tak dalej, ale to może później. I drugi rozdział objawienia Jana i będziemy tutaj czytać może od 19 wersetu drugiego rozdziału objawienia Jana. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. A więc widzimy, że te rzeczy. Pierwsze to jest to, że to był dobry zbór. Bóg mówi, znam uczynki Twoje, znam Twoją miłość, wiarę, ale mówi, mam Ci za złe, że pozwalasz. I tak widzimy, że dzisiaj, prawda, to pozwolenie szerzy się w Kościele Jezusa Chrystusa na różne aspekty. Ci, którzy są odpowiedzialni, Słowo Boże mówi w Hebrajczykach, oni mają pieczę o dusze wasze, kiedy cytują Słowo Boże i trzymają się ostro, są, prawda, podejrzewani o fundamentalizm, o niezrozumienie, o brak miłości. Ale Słowo Boże wyraźnie mówi, to oni będą mieli pieczę i zdadzą z tego sprawę nad waszymi duszami. To ja się pytam teraz bardzo często, jeśli jurysdykcyjnie Bóg powołuje tych, którzy mają pieczę nad waszymi duszami, prawda, możecie ich obserwować. Tak jak Paweł mówi, nikogo nie złupiłem, nikogo nie okradłem, nie jadłem niczego chleba, swoimi rękoma zaspokajałem swoje potrzeby. Pewnie Paweł też upadał. Pewnie też musiał się chronić w Jezusie Chrystusie, bo miał duszewność, tak jak każdy z nas. Ale w pewnym momencie, kiedy dziecko Boże może rozważyć owoce swojego życia, to, co jest przekazywane tutaj ex cathedra, to musi zdać sobie z tego sprawę, że Bóg wyznaczył tych, którzy mają pieczę nad duszewnością. Jak się to ma do rzeczywistości, nie będę tego komentował. Ale Biblia mówi tak, że pozwalacie, prawda? A więc w pewnym momencie ja uważam, że siły ciemności przekonały tych, którzy mieli pieczę nad tym zborem, żeby, prawda, z proroctwa, które płynęło z duch tej niewiasty, z ust tej niewiasty, również miała to formę nauczania. Zmieniało po prostu to, ale ta forma nauczania, ona wywoływała w pewnym momencie ten efekt, o którym tutaj jest naucza. I teraz w jaki sposób naucza? Zwodzi moje sługi. Uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Wszeteczeństwo uprawiać, pewnie chodziło o duchowe wszeteczeństwo, czy o fizyczne. Ja myślę, że w większej mierze o wszeteczeństwo duchowe. O to, że tak jak mamy obraz w Starym Testamencie, prawda, to wszeteczeństwo duchowe, one zaczęło się bardzo wcześnie. To już za czasów Mojżesza, prawda, zaczęli się sprzęgać Izraelici z obcoplemiennymi niewiastami, co wprowadziło w konsekwencji, prawda, już kult bożków. I w pewnym momencie możemy to słyszeć. A to co? Czy to szkodzi? Już chyba przesadzacie. I wielokrotnie takie rzeczy żeśmy słyszeli, prawda, że no przesadzacie troszeczkę. O, to jest takie fajne, co wam to przeszkadza? Cały problem jest taki, że w pewnym momencie będziemy, może już na następny raz o tym mówić, że coś jest złożone na ołtarzu demonów. Czy my sobie chcemy, czy nie. Ale Słowo Boże mówi, że pewne rzeczy są złożone na ołtarzu demonów, są ich własnością. I kiedy można by było powiedzieć, dlaczego tak jest, prawda? To nie o to chodzi, że to jest kawałek jakiejś figurki czy jakiegoś klocuszka, prawda? No przecież wiadomo, że... Ale to jest zawarowane, prawda, dla demonów. To jest na ich ołtarzu. Słowo Boże nam to ujawnia. I w zasadzie to nie ten fizyczny wymiar, czy tam obrazek, czy co innego, czy jakaś taka piękna, prawda, religijna impreza z obrzędami jakimiś, które no, dla nas nie mogą mieć żadnego znaczenia, a jednak one są zawarowane dla sił ciemności i w konsekwencji później może troszeczkę dalej w czasie wywołują pewne konsekwencje duchowe. Bo zapominamy, że w pewnym momencie, kiedy w tym uczestniczymy, uznając duszewnie, że to nie szkodzi, zasmucamy Ducha Świętego. A więc w pewnym momencie trafia nam się 3 razy szybciej zły dzień, niż tego byśmy się spodziewali. Więc bezpiecznie jest pewnych rzeczy nie czynić. Nawet nie o to chodzi, że ja mam takie przekonanie i wiem na pewno. Nie, tak mówi Słowo Boże. Podejmuję to wiarą i jestem bezpieczny. Nie staram się tego zgłębić i nie staram się uganiać za demonami, bo mogę w tym momencie być zwiedziony. Tak mówi Słowo Boże i koniec. I najbezpieczniej jest nie dyskutować. Takie mam przekonanie, takie mam poznanie Boże. Słowo Boże nigdy się nie zmienia, tak jak jest napisane literalnie, ale ono zagłębia się w poznanie duchowe głębiej, 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 co nie zmienia nigdy tego, co jest napisane. Jeśli ktoś, prawda, zagłębiając się w sferę duchową, zmienia literę i zmienia znaczenie tego, co pisze, to jest to niebezpieczne. To jest to coś, na co bym chciał zwrócić uwagę, abyśmy uważali. I później okazuje się, że nie ofiarujemy pewnych rzeczy Bogu, tylko ofiarujemy bałwanom. I teraz Tutaj dalej w 21 wersecie wykazane jest miłosierdzie Boże i Słowo Boże mówi tak, dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Cecha kolejna, nie chce się upamiętać. Ten, który jest zwiedziony, jest przekonany o tym, prawda, że ma prawdę. Nie chce się upamiętać. A więc widzimy, że siły ciemności podlewają pychę takiego człowieka perfekcyjnie. Perfekcyjnie podlewają i taki człowiek jest przekonany, że ma rację. Najlepszym takim efektem jest później, prawda, kiedy dostanie się ten człowiek w kłamstwo. Mówię to z doświadczenia. Jest mu trudno na etapie pewnym po prostu wybrnąć z tego i tak jak pisze w Słowie Bożym, że siły ciemności diabeł zmusza go do pełnienia jego woli, woli diabła. Dalej będzie konsekwentnie po prostu, prawda, brnął. To jest tragedia w zasadzie duchowa, doprowadza to do martwoty. Ale zawsze Bóg mówi, dałem jej czas, ale ona nie chce. Jest pewien czas. Dla nas tutaj jest to pewnego rodzaju dobra wiadomość, prawda? Że każdy z nas może swoje zmysły zweryfikować. I dalej pisze tak. Ona nie chce się upamiętać z przeteczeństwa swojego. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A więc widzimy, że identyfikacja jest bardzo prosta. No, nagle patrzymy, prawda, że nie czynimy uczynków Bożych. Czynimy zupełnie inne uczynki. Kiedyś z tego miejsca tu było powiedziane, że są uczynki martwe, złe, prawa uczynki, uczynki wiary i uczynki dobre. Amen. Bogu podobają się ci, którzy czynią uczynki wiary. Bo bez wiary nie można co? Podobać się Bogu. Nikt nam nie zabrania dobrze czynić, bo jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do czynienia dobrych uczynków. Pan Jezus wskazał na to, abyśmy przestrzegali prawa. I widzimy, że też z Piotrem, kiedy, prawda, były podatki, komu podatek, temu podatek, komu cześć, temu cześć. Słowo Boże wyraźnie tutaj mówi. Ale są uczynki martwe, które przed Bogiem nie mają żadnej wartości i uważam z doświadczenia, które mam w Jezusie Chrystusie, najlepiej dzieciom Bożym diabeł wciska martwe uczynki, które przed Bogiem nie mają żadnej wartości. Bo człowiek wiary potrafi rozróżnić zły uczynek, prawda? Zagoni się w martwe uczynki, które nie mają żadnego znaczenia. Tu brat Czesiek mówił, że w pewnym momencie, nie wiem, czyście zauważyli, że podstawą nauki jest odwrócenie się od czego? Od martwych uczynków. To jest bardzo ciekawy temat. Ja go nie zgłębię, ale jeśli ktoś chce braci usługujących zanurzyć się w prawdę Bożego Słowa i mówić coś o martwych uczynkach, to jest bardzo ciekawy temat. Właśnie dzisiaj wiele chrześcijan zajmuje się uczynkami martwymi przed Bogiem. I uważa, że buduje sobie po prostu nagrodę. To jest ciekawy temat, ale ja go nie będę rozwijał. I teraz będziemy dalej czytali. I chciałem tylko z całą mocą potwierdzić, że tutaj możemy identyfikować po uczynkach. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzy nie poznaliście, jak mówią, szatańskich głębi, nie powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. A to, co... Proszę? Coś połknąłem, tak. A dzieci jej zabije, to czytałem już. Nie? A dzieci jej zabije i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki, serce, oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, przepraszam, tak jeden pominąłem, wam zaś pozostałych, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskiej głębi, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Słowo Boże wyraźnie mówi już teraz, będę kończył, jakżeście Pana Jezusa poznali, tak co? Tak Nim chodźcie. I chciałbym każdemu z nas zadać pytanie, kiedy myślę, że ten, który się rzeczywiście na nowo narodził, pamięta, prawda, jak się na nowo narodził. Jaki był gorliwy. Jak nie interesowało go to wszystko, co dzisiaj, prawda, siły ciemności zaśmieciły nasz umysł. A Słowo Boże mówi, że Bóg nie nakłada na nas nic więcej. Mamy cichy i spokojny żywot, wiesz. To, co Bóg daje nam, to mamy czynić. Mamy być użytecznymi sługami. Ale nic więcej Bóg nad nami nie nakłada. Kiedy byśmy przeczytali to, od czego żeśmy zaczęli, to Słowo Boże mówi, znam uczynki Twoje i miłość Twoją, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. To jest preambuła tego, co powinno każde dziecko Boże robić. I tu widzimy, że tu jest zwrot, prawda? Że tu jest, idziemy wzwyż. Że nie stanęliśmy na małych uczynkach, które żeśmy pierwsze wykonywali, ale tych pierwszych uczynków jest mniej niż tych, które teraz czynimy. A więc widzimy, że tu jest ewidentnie Boży wzrost. I więcej nam Bóg nie nakłada, tylko te rzeczy, które Słowo Boże tutaj mówi. Wiara, służba, wytrwałość Twoja i powinno być ostatnich uczynków więcej niż pierwszych. To są te rzeczy, które są do nas wezwaniem, jako do dzieci Bożych. I to powinno być naszym wezwaniem. Natomiast duchy siły ciemności i tak jak to nazywamy, duch Izabel będzie starał się, abyśmy tego nie czynili. Abyśmy z powrotem uprawiali wszeteczeństwo duchowe. Abyśmy z powrotem wracali do bałwochwalstwa. Duchowego oczywiście, również nie tylko tego fizycznego. Niech Pan nam błogosławi. Amen.